To nie był spór o jakieś tam detale, to nie była różnica stylów czy jakichś tam konwencji. To był rozłam na żywo. Tak redaktor Rymanowski zafundował nam, widzom, katolikom, rozłam na żywo. Mieliśmy do czynienia z dwoma kapłanami w jednej debacie i moment, w którym wszystko wyszło na jaw, że my już nie mówimy jednym i tym samym językiem wiary. A wszystko zaczęło się od czegoś, co dla jednych może być tylko jakimś tam drobiazgiem, a dla innych będzie pewnego rodzaju znakiem.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Szymon Bańka wszedł w rozmowę bez niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja osobiście odczuwam pewnego rodzaju niedosyt, bo wiem z doświadczenia, że te słowa, to pozdrowienie jest rugowane z przestrzeni publicznej, ba, jest rugowane z przestrzeni kościelnej. Sprawdźcie sami. Pozdrówcie tak napotkanego pierwszego lepszego księdza. Powiedzcie do kapłana, do proboszcza, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Co otrzymacie w zamian? Dzień dobry. I tutaj szkoda, że no jednak w jakiś sposób ksiądz Szymon nie zamanifestował tej przynależności do kościoła tymi właśnie słowami. To jest moje subiektywne zdanie, ale wiem, że zaraz dla jednych może to nie będzie nic wielkiego, no bo przecież szczęść Boże nie jest gorsze, ale dla innych będzie to pewnego rodzaju sygnał, albo przynajmniej właśnie niedosyt. A redaktor Rymanowski ma ogromne zasięgi. I wtedy by to naprawdę fajnie wybrzmiało. To niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zaraz po tym pada pytanie: kto ponosi winę za obecny stan kościoła? Ksiądz Szymon odpowiada wprost, bez jakiegoś tam uniku, bez asekuracji, mówi wprost: biskupi, papieże, posoborowi, no i zwykli księża, którzy, wiadomo, ten stan współtworzą. A co na to ksiądz Wachowiak?
Ja pozwolę sobie na początku zacytować klasyka, szefa nas wszystkich. Kto jest bez grzechu, niech rzuci kamieniem.
I dalej mówi, że widzi diabła w kościele, ale nie potrafi powiedzieć gdzie. Nie potrafi zwerbalizować. Kto, gdzie, przez kogo. No i tu pojawia się od razu to no, pierwsze pęknięcie, bo jeden chce i nazywa problem, w tym przypadku ksiądz Szymon, mówi wprost, chociaż też bez nazwisk. Natomiast ksiądz Wachowiak chce to wszystko rozpuścić w ogólnikach. Dlaczego tak robi? No o tym za chwileczkę. Z tej rozmowy wyłaniają się dwa zupełnie różne obrazy Kościoła. Pierwszy to jest Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa, reprezentowany przez księdza Szymona Bańkę, z hierarchią, z prawdą, z odpowiedzialnością. Natomiast drugi, Kościół jako instytucja, trochę taka korporacja, gdzie króluje dialog, proces z nieustannym słowem. Czy stwierdzeniem to zależy? Ksiądz Wachowiak często powołuje się na Benedykta XVI i na hermeneutykę ciągłości. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o to, że papież Benedykt XVI, czyli wcześniejszy kardynał Ratzinger, on za wszelką cenę chciał połączyć dwie przeciwstawne tezy: Kościół przedsoborowy, tradycyjny, z kościołem posoborowym. Starał się na wszelkie możliwe sposoby udowodnić, że teza plus antyteza da syntezę, że te dwa antagonistyczne, przeciwstawne sobie ciała, materie, można połączyć w jedną sensowną całość. Ale w tym jego podejściu i w tych komentarzach, w tym powoływaniu się na słowa papieża Benedykta XVI, przeoczył to, co kardynał Ratzinger powiedział we wstępie do książki Klausa Gambera o reformie liturgii rzymskiej kilkadziesiąt lat temu.
To, co zaszło po soborze, jest czymś zupełnie innym. W miejsce liturgii, będącej owocem nieprzerwanego rozwoju, wstawiono liturgię wyprodukowaną. Nie chciano kontynuować owej żywej przemiany i organicznego dojrzewania. Natomiast zupełnie jak w produkcji technicznej, zastąpiono je banalnym produktem, powstałym dla potrzeb chwili.
Kardynał Ratzinger zauważył, że liturgia Novus Ordo, nowa msza, nie była efektem wielowiekowego organicznego rozwoju, czyli że ona nie rozwijała się naturalnie, tylko że została ta nowa msza sprefabrykowana, stając się w ostateczności takim banalnym produktem chwili. To są słowa kardynała Ratzingera. Co więcej, nie znam publikacji i nie słyszałem, żeby kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, wycofał się z tych słów. No i tutaj pojawiły się tematy no jeszcze trudniejsze, jeszcze bardziej skomplikowane. Poruszone zostały kwestie dni judaizmu w Kościele katolickim. Debatujący też mówili o słowach papieża Franciszka, które wypowiedział w trakcie swojej pielgrzymki do Indonezji, że wszystkie drogi prowadzą do tego samego Boga, że Żydzi to są starsi bracia w wierze. Ksiądz Bańka tutaj zareagował ostro i powiedział, że nie wszystko można mówić, nie można wypowiadać wszystkich kwestii w imię jakiegoś tam dialogu. Zawsze było jasne w Kościele i nawet potwierdził to Sobór Watykański II, że extra ecclesiam nulla salus, poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia. I nikt tego nie zmieni, a jeżeli któryś z papieży to zmieni, to będzie przeklęty, bo to będzie kompletnym, całkowitym zaprzeczeniem słów Pana Jezusa, Jego nauki i Jego śmierci na krzyżu. Jeżeli wszystkie religie prowadzą do Pana Boga, to jaki był sens śmierci Pana Jezusa na krzyżu? Ksiądz Wachowiak tutaj odpowiada, że teologia się zmienia, a religia podąża za nauką. Że Kościół nie jest już... I właśnie, on tutaj wypowiedział takie bardzo ciekawe stwierdzenie. Ja nawet nie wiem, czy on był świadomy tych słów, bo one były faktycznie prawdziwe. Kościół katolicki nie jest już autorytatywny. Że ta teologia posoborowa, ona po prostu skapitulowała przed nauką. Rozumiecie? Nauka, teologia. Teologia mówi, dobra, poddaje się i oddaje teren tobie, nauce. No bo faktycznie Kościół właśnie w ten sposób skapitulował. Dlatego księża, oni zostali pozbawieni tożsamości katolickiej. Właśnie przez to, że Kościół utracił autorytet. Kapłan nie czuje się dumny teraz, że jest katolickim księdzem. Ja nie mówię o wszystkich, ale mówię o regule. Dlaczego tak uważam? Zobaczcie, jak ci księża się zachowują, jak pajacują. Jeden chodzi w garniturze od Armani, drugi w koszuli, trzeci w bluzie z kapturem. Tak, ja uważam, że Kościół katolicki, kapłani, oni utracili tożsamość katolicką, a co za tym idzie, utracili autorytet. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat wyboru Jana Pawła II. Ksiądz Szymon Bańka powiedział coś takiego, że Karol Wojtyła nie był traktowany poważnie w wyścigu do papiestwa. Nie zgodzę się z tą tezą, ponieważ wiem o jednej rzeczy, a mianowicie krótko, w latach 70. Karol Wojtyła nawiązał znajomość z panią Tymieniecką, obywatelką Stanów Zjednoczonych. Ta relacja na tyle się rozwinęła, że ta pani, mężatka, żeby było jasne, zaprosiła Karola Wojtyłę do Stanów Zjednoczonych. I co się okazało? Że ta pani miała męża, znanego ekonomistę, który miał wiele koneksji, znajomości w amerykańskim establishmencie. Do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do sytuacji, gdzie w latach 70., gdzie nie było to praktycznie do pomyślenia, Karol Wojtyła, polski kardynał, staje na uczelni, na wykładzie w Harvardzie i przemawia do studentów i nie tylko. I co więcej jeszcze wam powiem. Oprócz tego, że był na Harvardzie, to dzięki właśnie znajomościom męża pani Tymienieckiej, Karol Wojtyła zostaje przedstawiony amerykańskiemu establishmentowi. Politykom, biznesmenom, lobbystom. Jestem przekonany na 100%, że wśród nich byli na pewno agenci CIA, FBI. No i teraz wiedząc już po latach, jak duży wpływ wywiad miał na Watykan i na sprawy, które się tam dzieją, no to niech ktoś mi powie, że w tej sytuacji Karol Wojtyła był kompletnie nieznanym kardynałem pochodzącym z Krakowa, z południowej Polski. On na pewno się spodobał amerykańskim myślicielom, biorąc pod uwagę, że nawiązał bliską nić porozumienia z panią Tymieniecką, która miała bardzo progresywne, postępowe poglądy. Tutaj się z księdzem Szymonem nie zgodzę, z tą tezą, że był osobą nieznaną kompletnie i nie był brany poważnie. Wydaje mi się, że właśnie było odwrotnie. Kolejny bardzo ważny i ciekawy blok dotyczył charyzmatów. Ksiądz Wachowiak wypowiedział takie słowa. Zapytany, co sądzi na temat charyzmatów, ruchów charyzmatycznych w Kościele katolickim, odpowiedział, jestem za, a nawet przeciw. Parafrazując jego wypowiedź oczywiście. Starał się w jakiś sposób znowu wytłumaczyć czy uzasadnić istnienie ruchów charyzmatycznych w Kościele katolickim, które jak wiemy, a jeżeli nie wiemy, to wam dopowiadam, były inspirowane przez ruchy protestanckie. Tak, dobrze słyszycie, to ruchy protestanckie, heretyckie, schizmatyckie wprowadziły na początku XX wieku ruchy charyzmatyczne do Kościoła katolickiego. Kościół katolicki nigdy w życiu, w całej swojej historii, nie dopuszczał takich ruchów do łona Kościoła, do wnętrza Kościoła. były uważane za ogromne zagrożenia dla Kościoła. Pomimo tego ksiądz Daniel starał się udowodnić, że one są ważnym elementem życia Kościoła katolickiego. Wiadomo, linia partii jest ustawiona w określonym kierunku. Teraz jest to kierunek na ruchy charyzmatyczne, bo one oczywiście przyciągają rzesze ludzi, za to idą pieniądze, więc trzeba ten kierunek wspierać. No i tutaj ksiądz Daniel, wiadomo, się nie wyłamał. A co na to powiedział ksiądz Szymon Bańka? No, powiedział krótko i sensownie, także utkwiło mi to w pamięci i powinno też wam to utkwić, że ruchy charyzmatyczne w Kościele katolickim to jest tak zwany koń trojański. I dopowiedział, że bardzo często liderzy tych wspólnot charyzmatycznych, nie będąc nawet świadomi, działają na usługach szatana. Na to określenie, na to słowo ocknął się redaktor Rymanowski i dopytał, słusznie dopytał, tak? To w takim razie, czy pan Marcin Zieliński działa z inspiracji szatana? Ksiądz Szymon Bańka odpowiedział krótko, chociaż z pewną rezerwą, nie chciał rzucać bezpośrednio oskarżeń w stronę Marcina Zielińskiego, no bo też sam nie wie, i nie może określić, z jakiej inspiracji on działa, bo to tylko wie Pan Bóg, ewentualnie po owocach i poznacie, ale powiedział, że tak, tacy ludzie jak na przykład Marcin Zieliński, nawet o tym nie wiedząc, mogą być instrumentami w rękach szatana. Bo właśnie przez te ruchy charyzmatyczne bardzo często wchodzi wiele zła. No i tutaj warto przypomnieć, że w historii Kościoła nigdy nie było sytuacji, żeby to ludzie katolicy, czy to kapłani, kardynałowie, czy świeccy, wymuszali charyzmaty. Tutaj bardzo ważna była poruszona kwestia i cieszę się, że to zostało wypowiedziane. To Pan Jezus, to Duch Święty stwierdził, że trzeba tych apostołów oświecić, żeby oni roznieśli tą dobrą nowinę po całym świecie. A co się dzieje w ruchach charyzmatycznych? Przyjdź Duchu Święty, daj mi dary Ducha Świętego, daj mi charyzmaty, języków, mądrości. Uzdrów mnie. To jest jedno wielkie wariactwo i szaleństwo. Duch Święty przychodzi w ciszy i wtedy, kiedy chce. Przecież to nie my mamy wymuszać przyjście Ducha Świętego. Jeśli nie mamy pewności, czy za tym powiewem wiatru, paranormalnym zjawiskiem stoi szatan czy Duch Święty, to dla bezpieczeństwa tego unikamy. My jako katolicy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to, że osoba upada, to, że osoba zaczyna bełkotać w jakimś niezrozumiałym języku. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, od kogo to pochodzi. Może dobrze wykształcony, dobrze uformowany egzorcysta, ale nie zwykły człowiek. Nie jakiś tam Marcin Zieliński. W kolejnym bloku tematycznym, tak to mogę sobie nazwać, poruszona została kwestia nowej mszy. No i padł tutaj taki temat, stwierdzenie ze strony księdza Bańki, który powiedział wprost: odradza chodzenia na nową mszę. No, jest to mocne stwierdzenie, trzeba przyznać. Ksiądz Daniel Wachowiak powiedział, że to stwierdzenie go w sumie zasmuciło. O ile współczuję księdzu Danielowi, bo mogło być to faktycznie dla niego smutne, no to nie o smutek księdza Daniela tutaj chodzi, ale o prawdę. Ksiądz Szymon Bańka słusznie wytłumaczył, że mówiąc, że generalnie odradza chodzenia na nową mszę, nie chodzi mu o to, że ta msza jest nieważna. Bo nowa msza jest ważna. Tam dochodzi do przeistoczenia. Na nowej mszy dochodzi do przeistoczenia. Ale chodzi o to, że w dłuższej perspektywie czasu chodzenie na mszę świętą, nową, słuchanie nowej mszy świętej może nas po prostu najzwyczajniej sprotestantyzować. Bo o ile są jeszcze kapłani, którzy powiedzmy godnie odprawiają ten nom, darzą to wszystko naprawdę wielką czcią, wiedzą, w czym uczestniczą, w jakim misterium, że to jest Golgota, że to jest ofiara przede wszystkim. No to jeszcze okej, powiedzmy jest w porządku, ale wielu księży odprawia msze, jakby sprzedawali frytki. Chcesz chodzić na mszę, która wygląda jak spotkanie protestanckie? Tylko dlatego, że jest to msza i jest ona ważna, a widzisz, że coś ci nie gra. Ja dostaję, słuchajcie, dziesiątki, setki, tysiące maili z całej Polski, nie tylko, ludzi katolików, którzy są szczerze zaniepokojeni tym, co się dzieje w ich parafiach. Że ksiądz robi z siebie pajaca, że pełno szafarek kobiet rozdają te komunię świętą na lewo i prawo, chociaż jest dwóch, trzech kapłanów, zdrowych, młodych kapłanów. Mogą obskoczyć nie tylko parafię, ale i całe województwo. Kiedyś byłem na mszy świętej i widziałem taki baner, słuchajcie, z historią, gdzie doszło do cudu eucharystycznego w momencie, kiedy komunię świętą rozdawała zakonnica. No i było to opisane bardzo ładnie, że to był taki wielki cud, że ta zakonnica, jak spojrzała na tą Eucharystię i zobaczyła tą krew, która zaszła ciało Pana Jezusa, tą konsekrowaną hostię, to się po prostu rozpłakała. Może właśnie powinna się rozpłakać, że w czymś takim uczestniczy, że jako kobieta udziela Komunii Świętej w tym momencie, kiedy naprawdę powinien to zrobić kapłan. Moi drodzy, gdzie pojawiają się cuda eucharystyczne? Nie tam, gdzie jest dobrze. Nie tam, gdzie wiara kwitnie, a katolicyzm się rozwija, zdrowy katolicyzm. Nie. Cuda eucharystyczne pojawiają się w sytuacjach, gdzie tej wiary brakuje, gdzie jest kryzys, gdzie ludzie tracą wiarę. Tam się pojawiają cuda eucharystyczne. Paweł VI w 1969 promulgował mszę, a to znaczy, że wtedy dopuścił ten nowy ryt do obrotu, jak to się mówi. I to jest naprawdę smutna data w historii Kościoła katolickiego. Msza święta to jest doskonała nauka, modlitwa Kościoła katolickiego. Jeżeli to zostaje osłabione, cały Kościół na tym traci. Nauka katolicka na tym traci. Dlatego jest teraz taka sytuacja, efektem są właśnie tak słabo wykształceni kapłani. Zobaczcie tutaj, w trakcie tej debaty, obiektywnie, naprawdę z całym szacunkiem do księdza Daniela Wachowiaka, on przecież kończył seminarium jeszcze 30 lat temu. To jeszcze wtedy pewnie, nie wiem, o świętym Tomaszu ktoś tam wspominał. Ale teraz? Teraz w ogóle nie ma świętego Tomasza z Akwinu w seminariach, tych posoborowych oczywiście. Nie, zamiast teologii tam jest, wiecie, psychologia, psychiatria, marketing i PR, żeby robić z księży celebrytów. Wystarczy spojrzeć sobie na rozmowę księdza Szymona Bańki, który nie dosyć, że ma dobre wykształcenie, kształci się w seminarium w Zeithofen, w tradycyjnym seminarium i jeszcze może mówić prawdę, nie jest zakładnikiem biskupa miejsca, nie jest zakładnikiem całego tego synodu, synodalności i tego wszelkiego dialogu i wypowiada się swobodnie. Mówi prawdę, a po drugiej stronie mamy księdza Daniela Wachowiaka. Z wielkim szacunkiem podchodzę do księdza Daniela, że odważył się spotkać z księdzem Szymonem Bańką. I to nie chodzi, że ksiądz Szymon Bańka jest jakimś wielkim autorytetem czy znawcą tematu, ale ksiądz Szymon Bańka ma komfort wypowiedzi, którego nie ma i nie miał ksiądz Daniel Wachowiak. W kościele katolickim dzisiejszym istnieje cenzura. Jeżeli się nie stosujesz do pewnych zaleceń i kierunku partii, wylatujesz. Po prostu. Nie ma zmiłuj się. Co to za kapłan? Jak ten kapłan ma głosić dobrą nowinę? Jak ten kapłan ma w dzisiejszym kościele prowadzić do zbawienia, jak on się boi i żyje w strachu? Padło pytanie, dlaczego nie rodzą się dzieci? No i z jednej strony tutaj ksiądz Szymon powiedział, że powodem tego jest w dużej czy głównej mierze rewolucja seksualna, feminizm i rozmiękczanie nauki Kościoła katolickiego, który zawsze i wszędzie powtarzał, że podstawowym zadaniem rodziny, kobiety i mężczyzny jest spłodzenie potomstwa. Teraz nauka się wiadomo zmieniła, no i wszyscy twierdzą zgodnie w kościele posoborowym, że najważniejsza jest miłość i relacja. Już nieważne są dzieci tak bardzo jak ta miłość. Ja jeszcze dodałbym tutaj jedną rzecz. Wydaje mi się, że jednym z powodów według mnie jest postęp cywilizacyjny i ta ogólnie przyjmowana przez ludzi wygoda. Bo wraz z postępem cywilizacyjnym idzie wygoda. Wygoda jest obecnie nową religią i ta wygoda, ona się przejawia wszędzie, w wielu sferach życia. Nikt nie chce poświęcić się dla drugiej osoby, dla dzieci. Nie, chce sobie usiąść przed telewizorem i obejrzeć dobry serial, a później wyjechać na wycieczkę. Najlepiej się nie napracować za bardzo, w jakiś sposób, nie wiem, zarobić pieniążki szybciutko i łatwo, bez wysiłku. Wszystko po to, żeby było wygodnie. No i dlatego znikają dzieci. Wygoda zaczęła wygrywać z dobrem, z pięknem, z dziećmi. No i tutaj czas na podsumowanie, na puentę, ale wam dzisiaj naprawdę nagadałem, ale tylko wszystko po to, słuchajcie, żebyście wy zaczęli pewne rzeczy analizować. Chodzi o refleksję. Broń Boże, nie chcę wam mówić, jak macie myśleć, co macie robić. Nie, ja tylko chcę was pobudzać do myślenia, bo zauważcie, jeżeli mamy tutaj w trakcie tej debaty dwóch katolickich księży, którzy no, odwołują się do tego samego kościoła, no, bo jeden i drugi jest kapłanem katolickim, a jednak mówią o dwóch różnych światach, dwóch różnych mszach, dwóch różnych teologiach, dwóch różnych katechizmach, no to nie mamy już tutaj do czynienia z jakimś tam sporem o styl. Nie. My tu mamy po prostu spór o tożsamość. To jest po prostu jeden wielki rozłam na żywo. Powstaje pytanie, czy my w Kościele katolickim jesteśmy jeszcze w stanie nazwać rzeczy po imieniu, no w tym nowym kościele właśnie posoborowym już nie. Przykładem tego jest, z całym szacunkiem do księdza Daniela Wachowiaka, bo naprawdę trzeba mu oddać wiele za to, że przede wszystkim temu kapłanowi się chce, że dba o swoją parafię, że dba o swoich parafian. Naprawdę nie można tego księdzu odebrać i za to trzeba być bardzo wdzięcznym, bo takich kapłanów trzeba, którym się chce po prostu. Ale jednak zobaczcie, no konformizm, cała ta synodalność, ten dialog, ta jedność tak bardzo wdarła się do środka kościoła, że taki kapłan, nawet jeżeli ma dobre intencje, nawet jeżeli widzi, że coś tutaj nie gra, nie może z tym zrobić nic, bo w innym przypadku po prostu zostanie skazany na banicję. No i mam na koniec jedno pytanie do ciebie, drogi widzu. Czy to jest jeszcze jeden kościół z wewnętrznym sporem, czy już mamy do czynienia z dwoma kościołami? Bardzo was proszę, i ciebie proszę, i was proszę, napiszcie w komentarzu jeden albo dwa i dlaczego tak uważacie. Poproszę o subskrypcję oczywiście, pomagajcie nam rozwijać ten nasz kanał, bo wszystko to, co robimy, robimy dla was, więc prosimy was również o wsparcie, czy to na Patronite, czy na zbiórce, czy można też zrobić przelew na naszą fundację, fundację filmową Sensus Fidei. Wszystkie linki macie podane pod tym odcinkiem. Oczywiście zostawcie też komentarz, polubcie ten film. No i bardzo wam dziękuję za waszą uwagę, bo za każdym razem, kiedy tu siadam przed tym mikrofonem, a nie jestem rasowym, szkolonym, wykształconym jakimś mówcą, dziennikarzem, staram się jak mogę, podpieram się pewnymi notatkami, sprawia mi wielką satysfakcję, że mogę po prostu komuś pomóc. Tyle maili dostaję, że dziękuję za to, że pan zrobił film Ukryty Skarb Kościoła, który obnaża prawdę. Dziękuję bardzo za przekazane informacje, że otwiera pan oczy i żona też pana, że pomaga nam w tej drodze, w drodze do prawdy. To jest naprawdę ogromna satysfakcja. I jeszcze jedno, na koniec, słuchajcie, jeszcze jedno, bo bym zapomniał. Jesteście po prostu cudowni, wspaniali. Mówię to szczerze z serca, bo na ostatni apel mój, żeby zostawić komentarz pod moim filmem na Filmwebie, pod filmem Ukryty Skarb Kościoła, pod moim dokumentem. Słuchajcie, ten mój apel i ta prośba spotkała się z takim wielkim odzewem, że tam już jest chyba teraz, nie wiem, koło 100 komentarzy. Film, ocena filmu jest prawie 9,2. No to jest rewelacyjny wynik, naprawdę. A jakie peany, jakie słowa uznania pod tym filmem w komentarzu można przeczytać? Wpiszcie sobie Filmweb Ukryty Skarb Kościoła. Naprawdę. No brakuje mi słów. No wy po prostu jesteście wspaniali. No cudowni ludzie. Naprawdę, z takimi ludźmi można zrobić wszystko. Wszystko. Naprawdę. Jeszcze raz wam z serca bardzo dziękuję. Jesteście cudowni. Po prostu to jest tak pokrzepiające. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Chrystus Królem, z Panem Bogiem. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nic nie przegapić, bo tutaj mówimy prosto, szczerze i bez cenzury. Zajrzyj do poprzednich odcinków, bo tam odkrywamy kulisy Kościoła, proroctwa, skandale i duchową walkę o prawdę.